Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańsk. Dziś porozmawiamy o wyjątkowych, dziwnych, innych i niekoniecznie dobrych relacjach odbiorców z influencerami. Moim gościem jest specjalistka do spraw influencer marketingu Julia Nerek. Dzień dobry.
Cześć, hej, dzień dobry. Ten temat możemy tak naprawdę podzielić na trzy etapy. Możemy na niego spojrzeć z perspektywy influencera, z perspektywy marki i z perspektywy odbiorcy, bo tak naprawdę każda z tych stron czerpie jakieś korzyści z tych relacji. Zaczynając od influencera, no tutaj mamy korzyści takie typowo finansowe i wizerunkowe, no bo gdyby nie ci widzowie, ci odbiorcy, to ten influencer tak naprawdę by nie istniał. Z kolei z perspektywy marki mamy właśnie widoczność, sprzedaż, wszystkie takie aspekty związane właśnie z tematami finansowymi, gdzie ten influencer promuje jakiś element danej marki albo po prostu pomaga w sprzedaży. Więc tak naprawdę wszystkie te części są ze sobą połączone i każda od siebie czerpie różne korzyści.
No właśnie, ale niektórzy uważają, że influencerzy to są właśnie tacy trochę, no, nie do końca uczciwi. Nie chcę używać tego słowa pasożyt, bo to nie brzmi najlepiej, no ale nie zawsze mamy z tym do czynienia. To znaczy, kiedy mamy jakieś takie niezdrowe relacje z influencerami, jakieś złudzenie bliskości i możemy spodziewać się, że jesteśmy wykorzystywani przez te osoby, a kiedy nie?
To złudzenie bliskości możemy określić mianem relacji parasocjalnej. Mamy tutaj do czynienia z takim tematem, kiedy widz, odbiorca, internauta czuje jakąś bliskość z influencerem, traktuje go jak swojego prawdziwego znajomego i jego umysł robi mu troszeczkę takiego fikołka, bo właśnie wmawia mu, że ten influencer jest mu bliski, mimo że tak naprawdę ten influencer w ogóle tego internauty nie zna. I tutaj mamy to złudne poczucie bliskości, jakiejś intymności, jakiejś takiej relacji. No i niektórzy influencerzy w bardzo sprytny sposób to wykorzystują i na przykład poświęcają niektórym odbiorcom więcej uwagi, przez co oni właśnie myślą, że jest to jakaś taka bliższa relacja.
No i jaką korzyść ma z tego influencer?
Na przykład korzyść finansową. Mamy coś takiego jak donatowanie, z angielskiego donate, czyli darowizna, kiedy widz dobrowolnie wpłaca jakąś określoną sumę pieniędzy, aby wesprzeć danego influencera. To jest szczególnie widoczne na platformach streamingowych, gdzie niektórzy twórcy prowadzą właśnie transmisję na żywo, no i wówczas można im przekazać jakąś kwotę. Ta kwota się wyświetla na ekranie i ten widz może na przykład zostawić jakąś wiadomość, takie influencerowi, żeby on przeczytał ją na głos. I co ciekawe, mamy na naszym polskim podwórku taką sytuację, kiedy właśnie jeden widz, 19-letni chłopak, przekazał pewnej streamerce 54 tysiące złotych. Tak po prostu.
Tak po prostu?
Tak po prostu, tak. Tłumaczył to w ten sposób, że to są pieniądze, które odkładał od bardzo długiego czasu ze względu na jakąś tam prywatną sytuację rodzinną, a że czuł się bardzo samotny i chciał być w jakiś sposób doceniony i zauważony, to stwierdził, że będzie tą influencerkę wspierał w taki sposób.
No i to jest ciekawa sytuacja, bo teraz pytanie, kiedy mamy do czynienia z czymś, co jest trochę na skraju wyłudzenia, a kiedy mamy z czymś do czynienia, co jest zupełnie naturalne, to chyba problematyczna sprawa.
Tak, jest to problematyczna sprawa. Z wyłudzeniami mamy do czynienia wtedy, kiedy influencer promuje coś nieetycznego, niemoralnego, coś nieuczciwego albo na przykład tak zwany scam, czyli jakiś produkt, który okazuje się właśnie być oszustwem albo okazuje się być wadliwy. No ale mamy też jasną, drugą stronę tego medalu, gdzie w realny sposób możemy wspierać twórcę, bo faktycznie robi coś wartościowego i do tego służą różne platformy, na przykład Patronite, gdzie za pomocą jakiejś płatnej comiesięcznej subskrypcji możemy wspierać naszego twórcę, na przykład w realizowaniu jego kolejnej podróży po świecie.
No ale jeżeli ktoś mówi zapłać, zapłać. Tutaj wrzuć zapłać, to ci przeczytam coś tam. No jeszcze patostreamerzy się pojawiają, prawda? Przy okazji
tak,
składanie
tak.
życzeń i tak dalej, i tak dalej. Trochę tutaj manipulacji jest, trochę nieuczciwego działania.
Tak, jak najbardziej są tutaj te nieuczciwe działania, szczególnie widoczne po stronie pato influencerów, pato streamerów, no bo nie oszukujmy się, to co jest kontrowersyjne, to co wykracza poza jakieś normy społeczne, poza jakieś ramy etyki, jest niestety bardziej klikalne. Więc jeżeli niektórzy odbiorcy w jakiś sposób wspierają danego twórcę, żeby on przekraczał coraz to kolejne granice, no to on to w bardzo sprytny sposób potrafi wykorzystywać i oczekiwać kolejnych wpłat, żeby realizować kolejne nieetyczne, niemoralne zachowania.
To wracamy do zarabiania, a raczej nie zostawiamy tematu zarabiania. Influencerzy mają to do siebie, że żyją czasami z reklam.
Tak.
Jedni dostają pieniądze od innych, a inni żyją z reklam. I teraz jak to wygląda? To nie zawsze jest tak, że influencer mówi: ten batonik jest świetny, super, uwielbiam go, jedzcie go codziennie, 3 razy dziennie. I to wcale nie znaczy, że on robi dokładnie to samo. To jest rzecz, za którą mu zapłacono.
Tak, dokładnie. Jest to jedna z form współpracy z influencerem, czyli po prostu tak zwana płatna współpraca, gdzie dany twórca za materiał sponsorowany, w którym pokazuje dany produkt, albo ten produkt na przykład jest gdzieś widoczny w tle, dostaje określone wynagrodzenie. Mamy też inne formy współpracy, na przykład barterowe, czyli dajemy influencerowi produkty, albo pozwalamy mu korzystać z jakiejś naszej usługi i w zamian za to dostajemy od niego reklamę. Więc tutaj oczywiście też ten influencer zostaje za to wynagrodzony, ale na niektórych platformach influencerzy zarabiają poprzez wyświetlenia, na przykład na YouTubie. Mamy coś takiego, właśnie taki system, gdzie gdyby nie ci widzowie, którzy tak naprawdę poświęcają swój cenny czas na słuchanie danego influencera, na oglądanie go, w ten sposób go wspierają, bo on właśnie z tych reklam, z tych wyświetleń dostaje pieniądze.
To znaczy, każda wyświetlona reklama na danym kanale to są pieniądze dla tego, kogo oglądamy.
Tak,
jeżeli ktoś robi uczciwą rzecz, czyli sprzedaje nam jakąś ciekawą wiedzę, robi jakiś poradnik, to wydaje się całkiem w porządku. Ale są tam specjalne techniki, czyli na przykład ktoś nie doprowadza specjalnie tematu do końca.
Tak.
To jest gdzieś na samym końcu, żeby obejrzeć jak najdłużej.
Tak.
To
tak.
Dlatego, żebyśmy zobaczyli reklamę.
Tak, zgadza się. To jest tak zwany watch time, czyli właśnie ten czas poświęcony na obejrzenie danego materiału. Influencerzy wiedzą, w jaki sposób, w jakim miejscu w danym materiale zareklamować produkt, aby miał on jak najwięcej wyświetleń, co później może się przełożyć właśnie na sprzedaż, czy na widoczność marki i po prostu zauważenie jej wśród odbiorców.
Jak odróżnić tego uczciwego od nieuczciwego influencera? Możemy to zrobić? Dajemy radę, czy nie do końca?
Myślę, że możemy to zrobić, jednak wymaga to pewnej wiedzy i umiejętności, żeby faktycznie oddzielić gdzieś te manipulacje i te oszustwa ze strony influencerów od tego, co faktycznie jest prawdziwe i godne zaufania. Możemy się tutaj oczywiście posiłkować recenzjami od innych odbiorców. One nam mówią o tym...
Które można kupić.
Tak, też można je kupić. To jest kolejny temat rzeka. Faktycznie jest taka możliwość, ale generalnie jesteśmy w stanie gdzieś tam w tej przestrzeni internetowej zobaczyć, jak inni ludzie reagują na reklamę influencera. Czy jej ufają, czy też nie. Czy widzą, że ona jest zgodna z tym, co przedstawia ten influencer, czy pasuje do marki. No i przede wszystkim, czy dany produkt albo usługa faktycznie są godne zakupu.
To w takim razie zakładamy, że oglądamy jakiegoś influencera i on jakiś produkt nam reklamuje. Teraz już chyba musi być tak, że to musi być informacja, że jest reklama, prawda?
Tak, zgadza
się. Jakiś czas temu tak nie było i nie do końca było to uczciwe.
Tak, i od jakiegoś czasu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadził właśnie takie wytyczne, bardzo restrykcyjne, bardzo takie dokładne, aby każda forma współpracy influencera z marką była w sposób jawny oznaczona.
To znaczy reklama się pojawia, napis?
Tak, musi się pojawić napis reklama, albo współpraca płatna, albo współpraca barterowa. Nawet influencerzy powinni oznaczać prezenty i tak zwane paczki PR-owe, czyli to są sytuacje, kiedy marka, nie oczekując teoretycznie nic w zamian, wysyła temu influencerowi jakąś paczkę ze swoimi produktami. No ale wiadomo, jeżeli ta paczka jest...
Nie oczekując nic w zamian,
tak,
prawda?
Tak, powiedzmy, bo to są takie miękkie techniki manipulacji, że przez to właśnie, że ta paczka jest taka ładna, taka estetyczna, zawiera tyle produktów, no to ten influencer siłą rzeczy będzie chciał się tym pochwalić na swoich social mediach.
Będzie chciał się pochwalić, jest zobowiązany w pewien sposób, tak? Bo też musimy mieć świadomość, jak to działa psychologicznie. Ktoś mi coś daje, więc ja się tym po prostu pochwalę i powiem, że to jest fajne.
Tak,
szczególnie, jeżeli jest to kosztowne.
Tak, jest to też jakieś takie poczucie wdzięczności, że ktoś po stronie tej marki się napracował, przygotował tą wysyłkę i jeżeli ona faktycznie podoba się influencerowi, no to on może ją zareklamować, chociaż zdarzają się twórcy, którzy nie pokazują tych produktów i na przykład później informują swoich odbiorców, że dostali taką paczkę, ale w ogóle nie odpowiada ona ich potrzebom i zupełnie się te produkty nie sprawdziły.
No dobrze, ale te, które odpowiadają ich potrzebom, to jednak reklamują.
Tak, tak.
Więc siłą rzeczy zawsze ta reklama gdzieś się pojawia, ale dlaczego my ufamy rekomendacjom tych osób, których nie znamy? My znamy ich tylko z drugiej strony monitora, telefonu. To nie są nasi znajomi.
Tak. To nie są nasi znajomi, ale tutaj działa taka siła autorytetu, czyli jeżeli ktoś jest znany, jeżeli ktoś jest dużym twórcą, ma dużo na przykład obserwujących, jest gdzieś tam bardziej widoczny w social mediach i ma w sobie pewną charyzmę, pewien sposób opowiadania o różnych sytuacjach, czy właśnie reklamowania danego produktu, te wszystkie czynniki wpływają na to, że jesteśmy bardziej skłonni mu zaufać, chociaż badania pokazują, że odbiorcy są coraz bardziej nieufni, coraz bardziej weryfikują tych twórców, sprawdzają ich, pytają się wśród znajomych, czy czytają recenzje innych użytkowników, czy na pewno ten influencer jest godny zaufania.
Brzmi to jak influencerzy byliby jednym wielkim słupem reklamowym.
Tak.
Tak jakby się szło w influencerkę po to, żeby żyć z reklam. Czy ten świat tak wygląda trochę?
Troszeczkę tak, ale nie wrzucałabym wszystkich twórców do jednego przysłowiowego worka, bo naprawdę zdarzają się influencerzy, którzy są prawdziwi w swoich działaniach, którzy przekazują bardzo wartościowe treści edukujące, polecają coś swoim odbiorcom, co faktycznie może im pomóc. Wydaje mi się, że owszem, jest ta część, która czerpie ogromne zyski z bycia influencerem, czyli właśnie poprzez te reklamy czy współpracę z markami, ale wydaje mi się, że jednak większość twórców jest taka bardziej prawdziwa w tym wszystkim.
Bardziej prawdziwa.
Tak.
To brzmi ciekawie, czyli w całym tym tłumie, któremu nie ufamy, ktoś tam jednak prawdziwy jest.
Tak, tak. Wydaje mi się, że tak. No i wspominając to, co powiedziałam, właśnie odbiorcy są coraz bardziej świadomi, szczególnie te młodsze pokolenia. One bardzo łatwo wyczuwają fałsz. Kiedy jakaś influencerka zrobi coś niezgodnego ze swoim dotychczasowym kontentem, czyli z dotychczasowym sposobem pokazywania treści na swoich profilach, to ta jej społeczność potrafi to wyczuć i wtedy nie zawaha się, żeby napisać o tym w komentarzach.
Okej, to mamy młodszych, którzy sobie radzą, a zakładamy, że są też trochę starsi i też ludzie odbierają inne postacie jako autorytety, bo może ktoś coś robi dobrego, pożytecznego. Jak odróżnić tych wartościowych od tych, którzy próbują nas trochę naciągnąć?
W przypadku tych starszych odbiorców myślę, że tutaj pomocą oczywiście mogą się okazać młodsi odbiorcy, którzy będą edukować inne osoby. No ale tak naprawdę musimy właśnie polegać na jakiejś takiej może swojej intuicji. Może powinniśmy zrobić jakiś większy research, czyli sprawdzić, czy ten influencer nie miał wcześniej jakichś wpadek wizerunkowych, jakichś kryzysów na swoim koncie. To też daje nam zasób informacji na temat tego, czy w jakiś tam sposób możemy ufać temu twórcy, czy też lepiej trzymać się od niego z daleka.
To zerknijmy jeszcze na te rekomendacje, które się pojawiają pod rolkami, pod treściami, które tworzą influencerzy. Wspomniałem o tym, że można kupić. Jak wygląda ten świat?
Tak, można kupić. Są różne aplikacje i narzędzia, które służą nam do tego, aby na przykład kupować fejkowych obserwujących, czy fejkowe liczby pod naszymi materiałami, no ale też możemy się w jakiś tam sposób pozycjonować u reklamodawców właśnie wśród różnych platform i mówimy na to w świecie influencer marketingu, że to jest boostowanie treści, czyli wsparcie płatną reklamą treści jakiegoś influencera, żeby one się wyświetlały szerszemu gronu odbiorców. W ten sposób są one bardziej widoczne i docierają coraz dalej.
No właśnie, one docierają coraz dalej, ale też im więcej osób, im więcej komentarzy się pojawia, prawda, im więcej lajków różnego rodzaju, serduszek tak. I tak dalej, to coraz więcej tych treści pojawia się także u nas, one docierają do większej liczby osób. No i tutaj pytanie, dlaczego kontrowersyjne posty, najczęściej kontrowersyjne treści są przez algorytmy promowane?
To wynika chyba z takiej ludzkiej natury, że zawsze to, co wychodzi poza jakieś normy społeczne, jest bardziej widoczne, jest szokujące i ludzie w takich przypadkach, odbiorcy, internauci są skłonni zostawić właśnie jakiś krytyczny komentarz albo pełen oburzenia odzew, dlatego że właśnie ta treść jest w jakiś tam sposób kontrowersyjna. Niektórzy twórcy bardzo sprytnie to wykorzystują i na przykład promując dany produkt albo usługę odwołują się chociażby do aktualnej sytuacji na świecie. Zahaczają o taki temat i przemycają gdzieś tam właśnie te sytuacje, mieszają ze sobą tą sytuację z promowaniem danego produktu.
Dzięki temu, jak to z powodu wojny na przykład ktoś może reklamować szampon do włosów?
Tak, na przykład są influencerzy, którzy naprawdę przekraczają taką granicę i właśnie zahaczają o takie trudne tematy, tylko po to, aby ich materiał niósł się dalej.
No ale to ktoś wykorzystuje nieszczęście ludzkie, tak po prostu, tak otwarcie.
Bywa i tak.
Mydełko, proszę bardzo, szampon do włosów?
Myślę, że może nie aż w takim prostym schemacie, ale faktycznie zdarzają się twórcy, którzy nie mają oporów, aby takie sytuacje wykorzystywać, albo żeby zareklamować dany produkt czy usługę po prostu w sposób kontrowersyjny.
No i pytanie w takim razie, czy w internecie, w środowisku wiadomo jakim, mamy prawo do bojkotu i do przebaczenia. To znaczy, czy coś takiego w ogóle skutkuje? No bo jeżeli już ten influencer, który próbuje nas trochę naciągnąć, trochę oszukać, trochę wykorzystać sytuację, mówimy o tym negatywnym zjawisku, ponosi jakieś konsekwencje swojego działania, czy o tym wszyscy zapominamy?
Ponosi konsekwencje swojego działania, to się spotyka właśnie z takim ostracyzmem społecznym, że ci wyczuleni odbiorcy bardzo konkretnie dają znać, że widzą, że to jest oszustwo, że zostali oszukani, że nie ma tutaj w tym ziarnka prawdy i gdzieś tam z tyłu głowy będą o tym pamiętać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że bardzo szybko zapominamy i wybaczamy tym influencerom, gdzieś tam te jego kryzysy czy wpadki wizerunkowe schodzą na dalszy plan, ale generalnie jest tak, że społeczność internetowa jest dosyć pamiętliwa.
Mam takie dziwne wrażenie, że niezależnie od tego, czy robimy rzecz pozytywną w internecie, czy rzecz negatywną, naganną, to i tak ten internet daje nam zasięgi w jedną i w drugą stronę i stajemy się popularni.
Tak, tak, zgadza się. Niezależnie od tego, jaki content będziemy realizować, zawsze znajdzie się jakaś nisza, jakaś społeczność, jakaś grupa docelowa, która będzie chciała nas słuchać, ale przykrą prawdą jest to, że to, co kontrowersyjne, jednak sprzedaje się niestety lepiej.
Warto pamiętać, żeby nie wierzyć we wszystko, co w internecie, bo może to nam zagrozić. Szczególnie jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne. To temat na zupełnie inną audycję, bo pojawiają się domorośli lekarze.
Zgadza
się. O tym mam nadzieję. Jeszcze kiedyś porozmawiamy. Kiedyś znalazłem taką poradę w internecie właśnie, żeby płukać sobie usta octem, żeby mieć bielsze zęby. Wiadomo, co robi ocet z naszymi zębami, prawda?
Tak.
Ktoś mógł w to uwierzyć. Porozmawiamy o tym jeszcze kiedyś, a dziś rozmawialiśmy o tych takich niedobrych relacjach z influencerami, o tym negatywnym zjawisku. Są także zjawiska pozytywne.
Tak, tak.
Julia Nerek była moim gościem, specjalistka od spraw influencer marketingu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.